Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Konfesjonały muszą być otwarte zawsze, a nie tylko w wyznaczonych godzinach, mówił papież do uczestników Watykańskiego Kursu dla Spowiedników. Po południu Franciszek przewodniczył liturgii pokutnej i przez kilkadziesiąt minut spowiadał wiernych w Bazylice Watykańskiej. Witam 17 marca i zapraszam na aktualności. Muszę wam wyznać, że penitencjaria jest tym typem trybunału, który bardzo mi się podoba, ponieważ jest to sąd miłosierdzia, do którego zwracamy się, aby otrzymać konieczne lekarstwo dla naszych dusz, a jest nim Boże Miłosierdzie, mówił Franciszek do uczestników Watykańskiego Kursu dla Spowiedników. W czasie audiencji dla nich wskazał na cechy, jakimi powinien odznaczać się dobry spowiednik.
Jak wiele niedobrego dzieje się w Kościele z powodu braku rozeznawania. Jak wiele zła doświadczają dusze z powodu działań, które nie mają swoich korzeni w pokornym słuchaniu Ducha Świętego i woli Bożej. Spowiednik nie czyni bowiem swojej woli i nie prowadzi swojego nauczania. Jest wezwany, aby czynić tylko i wyłącznie wolę Boga, w pełni jedności z Kościołem, którego jest szafarzem, czyli sługą.
Franciszek zwrócił także uwagę na rolę spowiedzi w ewangelizacji. Podkreślił, że nie ma bardziej autentycznej ewangelizacji niż spotkanie z Bożym Miłosierdziem, z Bogiem, który jest miłością.
Konfesjonał jest miejscem ewangelizacji, a zatem formacji. W dialogu prowadzonym z penitentem, mimo iż trwa on krótko, spowiednik ma rozeznać, co by było pożyteczniejsze, a co wprost konieczne dla drogi duchowej tego brata czy siostry. Czasami konieczne będzie raz jeszcze głosić penitentowi najbardziej podstawowe prawdy wiary, samo jej sedno, kerygmat, bez którego doświadczenie Bożej miłości i miłosierdzia pozostałoby jakby nieme. Czasami zaś trzeba będzie wskazać podstawy życia moralnego, zawsze w odniesieniu do prawdy, dobra i woli Pana. Chodzi o szybkie i inteligentne rozeznanie, które może wiernym bardzo pomóc.
Bazylika Świętego Piotra zamieniła się dziś w wielki konfesjonał. Po południu papież przewodniczył w niej liturgii pokutnej z indywidualną spowiedzią sakramentalną. Wśród 92 spowiedników był też sam Ojciec Święty. W przeciwieństwie do lat poprzednich Franciszek nie wygłosił w czasie liturgii żadnego rozważania. Zastąpiono je długą chwilą ciszy, w czasie której zachęcono wiernych do przeprowadzenia rachunku sumienia. Pomagały w tym pytania zawarte w książeczce, którą otrzymali uczestnicy liturgii. Franciszek spędził ten czas siedząc, zatopiony w modlitwie. Następnie odmówiono akt pokutny i modlitwę Ojcze Nasz, po czym latynoskim zwyczajem papież uklęknął przy drzwiczkach konfesjonału i wyspowiadał się, a następnie sam usiadł w konfesjonale i przez ponad 50 minut spowiadał wiernych. Wieczorna liturgia pokutna poprzedziła o tydzień ogólnoświatową akcję 24 godziny dla Pana. Chrześcijanie, chociaż zabijani za swoją wiarę, są szczęśliwi, bo dzięki Chrystusowi znają sens życia i śmierci, mówił papieski kaznodzieja w piątkowym rozważaniu wielkopostnym. Ojciec Raniero Cantalamessa wygłosił je dla papieża i jego współpracowników w watykańskiej kaplicy Redemptoris Mater.
Jeśli nie zastanowiliśmy się nigdy poważnie nad tym, jakie mamy szczęście my, którzy wierzymy w Chrystusa, może teraz jest okazja, aby tak zrobić. Dlaczego szczęśliwi, skoro chrześcijanie z pewnością nie mają więcej powodów niż inni, żeby cieszyć się na tym świecie? A nawet w wielu regionach ziemi pozostają stale narażeni na śmierć ze względu na swoją wiarę w Chrystusa. Odpowiedź daje nam On sam, ponieważ wierzycie. Ponieważ znacie sens życia i śmierci, ponieważ wasze jest Królestwo Niebieskie. Wy, mówi Chrystus, macie mnie, który jestem Królestwem.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Jednym z przykładów rządów totalitarnych w Polsce po 1945 roku była otwarta walka z Kościołem. Przejawem tego było łamanie przez władze PRL-u umowy między państwem a Kościołem i wcielanie alumnów seminariów duchownych do wojska. Obecne władze państwowe uznały zasługi i ofiarę dawnych kleryków żołnierzy, przyznając im stopnie oficerskie. O trudnych doświadczeniach w drodze do kapłaństwa w czasach komunistycznych opowiedzą księża Stanisław Bożyszkowski i Jan Dobkę w rozmowie z księdzem Ireneuszem Smaglińskim z Radia Głos.
Zacznijmy od uporządkowania faktów historycznych. Jak to się stało, że alumni seminariów duchownych w czasach PRL-u znaleźli się w wojsku?
Służba wojskowa kleryków była jednym z elementów walki państwa totalitarnego, komunistycznego z Kościołem katolickim. Kościół katolicki był jedyną siłą wówczas niezależną. Powoływanie kleryków do wojska było szykaną, represją wobec księży biskupów za ich wystąpienia, za to, że nie chcieli seminariów duchownych poddać pod kontrolę władz oświatowych. I również ta służba wojskowa była też wbrew porozumieniu, które władze ludowe podpisały z episkopatem w 1950 roku. Ta służba wojskowa początkowo wyglądała w ten sposób, że klerycy byli powołani do różnych jednostek wojskowych na terenie całego kraju. Dokładnie od 1959 roku powoływano ich do różnych jednostek, gdzie z wszystkimi innymi żołnierzami odbywali swoją służbę wojskową. Niestety to nie podobało się głównemu zarządowi Wojska Polskiego, na czele którego stał wówczas towarzysz generał Wojciech Jaruzelski. Jego zdaniem klerycy wywierali pozytywny wpływ na kolegów, na oficerów, katechizowali rodziny wojskowych, pomagali w pisaniu kadrze wypracowań szkolnych, w zdobywaniu matury, a niekiedy nawet pozyskiwali kandydatów do seminarium duchownego. I z tego też względu zaczęto od lat 60. kleryków powoływać do specjalnych jednostek wojskowych, które znajdowały się na terenie dużych kompleksów wojskowych w Bartoszycach koło Olsztyna, w Brzegu koło Wrocławia i w Podjuchach koło Szczecina. Organizowano dla nich specjalną kadrę, angażowano też wykładowców z ówczesnych wyższych uczelni. W każdej jednostce kleryckiej oprócz alumnów seminarium duchownych byli też członkowie młodzieżowych organizacji socjalistycznych, synowie sekretarzy partyjnych, synowie milicjantów. Wcielano ich wcześniej do wojska, instruowano, że teraz tutaj będą odbywali służbę wojskową z wrogami ludu, osobami o postawie antysocjalistycznej. Ich celem było śledzenie, donoszenie przełożonym na tę naszą działalność.
Ksiądz doświadczył tego uderzenia w Kościół katolicki już od bardzo młodych lat. Wcześniej, nim znalazł się jeszcze ksiądz kanonik w seminarium, już był namierzony przez służby.
Właściwie byłem przeznaczony do wojska jeszcze przed zdaniem matury, za to, że chodziłem do kościoła. Codziennie moja droga z autobusu była do szkoły, tam był kościół i z potrzeby serca byłem na mszy świętej. I to jest odnotowane pewno bardzo mocno w parafii, tej, bo widzieli i tak wszyscy przypuszczali, że moja droga będzie skierowana do seminarium. Jednak okazało się, że zainteresowały się władze partyjne tym i na skutek jakichś tak informacji ustalili, że mogę wstąpić do seminarium, więc trzeba coś z tym zrobić. Wezwany zostałem przez dyrekcję szkoły, pana dyrektora, wicedyrektora.
To było liceum, tak?
W czasie liceum, szkoły średniej. W czwartej klasie licealnej. Mhm. I mówi, że wie o wszystkim, przypuszcza, gdzie pójdę po szkole. Jest mi bardzo życzliwy i prosił, żebym pisał w tych różnych sprawozdaniach, że idę do szkoły średniej jednej, a nie bym tak jak ostatnio zrobiłem, że wymyślałem szkołę, różne
studia,
tak, różne studia, więc żebym jedno był i najlepiej, żeby to było profilu ścisłym, matematycznym, dlatego że humanistyczne mogą sugerować, że wybiorę seminarium. Radzili mi pójść na KUL, ale tym się trochę przejąłem i potem okazało się, że nawet jeden z oficerów wojskowych był mojego wujka i się pytał, jak ja się zachowuję, czy on jestem znany. Wujek mówił, że mnie zna, jestem, ale nie nadaje się ani do seminarium, ani do wojska. No i to było przyczyną, że potem musiałem się przenieść z własnego domu do innej miejscowości, żeby zmienić po prostu województwo nawet. Ale to się zrealizowało i tak, bo jak wstąpiłem do seminarium, mówiłem księdzu rektorowi, on mówi, że nie można być w seminarium bez zameldowania na własną prośbę i też się okazało, że zostałem wezwany, bo na skutek tego, że ktoś spisał listę przybyłych kandydatów do seminarium i tam się pojawiłem bez żadnych danych, jakich nawet gdzie się urodziłem, czy gdzie mieszkałem, nic nie wiedzieli, ale przypadkowo odwołali 3. Wieczorem żeśmy to jeszcze tam obchodzili uroczyście i na kolacji telefon, że mamy się następnych 3 zgłosić na WKU w Tczewie.
Jaki cel sobie władze stawiały?
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza użyła struktur wojskowych do walki z Kościołem katolickim. Użyła do walki z Kościołem także kadry naukowej wyższych uczelni. Co było właśnie najciekawsze, że my, synowie zwykłych robotników, rolników, po 2 miesiącach pobytu w seminarium zostaliśmy potraktowani z całą powagą przez ówczesne władze państwowe. Użyto do walki z nami cały aparat partyjno-wojskowy, a myśmy przecież byli nieprzygotowani do takiej walki. Nasza wiedza przecież była jakżeż skromna, a przeciwko nam zastosowano tą propagandę ateistyczną, antykościelną. Ja byłem w jednostce wojskowej w Brzegu koło Wrocławia i w tych latach już 70., gdzie mieliśmy już coraz mniej ćwiczeń typowo wojskowych, a więcej było pracy fizycznej przy budowie dróg, stadionów, przy żniwach, przy wykopkach i bardzo dużo było zajęć typowo ideologicznych. Mieliśmy 3 razy w tygodniu do południa zajęte wykładami, które miały charakter taki typowo antykościelny, ateistyczny. Przyjeżdżali wykładowcy z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Tematyka tych wykładów, tych prelekcji była taka mająca na celu odciągnięcie nas od powołania kapłańskiego. Zmierzała do tego, byśmy wystąpili z seminarium. Mieliśmy propozycje, by przejść na studia świeckie. Też dla młodego pokolenia może ciekawe będzie to, jaka była tematyka tych wykładów. Przede wszystkim skupiano się na roli Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, która była umocnieniem sił zbrojnych Polski Ludowej. Mówiono, że socjalizm jest tym szczęśliwym i najszczęśliwszym ustrojem, w którym wszyscy będziemy żyli w duchu pokoju, braterstwa, takiego patriotyzmu internacjonalistycznego. Zmierzano do budowy rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego. Mówiono o wzrastającej wciąż roli klasy robotniczej miast i wsi. No i oczywiście kształtowano też poprzez te wykłady, chciano kształtować, mówiono o światopoglądzie naukowym, o marksistowskiej koncepcji człowieka. Ale efekt tych wykładów, tej całej propagandy ateistycznej, antykościelnej był bardzo mizerny.
Więc pierwsza niedziela wyglądała dosłownie tak. O godzinie 10 była zbiórka, dostaliśmy grabie, miotły i trzeba było iść sprzątać teren wojskowy przy bloku. Ja akurat dostałem część chodnika, gdzie było drzewo. To był listopad, 9 listopada i dostaję rozkaz, To był taki pierwszy rozkaz, żeby wyjść na to drzewo i trząść, by wszystkie liście spadły. Ale po pierwsze na tym drzewie nie było już liści, bo to był listopad. Więc może tam było parę, które tam się zawieruszyły. I odpowiedź była taka, że nie dyskutuje się, wykonuje, to jest rozkaz. I tak wyglądała niedziela. To było przerażające, nie? Że nie można było ani się modlić, chociaż myśmy potem sobie wypracowali program modlitwy. Niedziela, jak było tylko wolne, zbieraliśmy się w świetlicy, książeczki i recytowana była msza święta z wszystkimi, no oprócz konsekracji, nie? Ale wszystko było i żeśmy przeżywali. Nawet były kazania, które były czytane z listów różnych, które nam przysyłali profesorowie, biskupi, przysyłali rozważania, które były no, przemycane do jednostki.
Na mszę świętą pójść nie mogliście.
Nie mogliśmy. Tylko były dwa razy chyba w roku. To było na przed Bożym Narodzeniem, że mogliśmy pójść na mszę świętą, do spowiedzi i Wielkanoc.
Mogliście mieć jakieś przedmioty religijne? Książeczki były.
Nie mogliśmy mieć, było wszystko, miało być odebrane. Myśmy nie oddali różańca. To wszyscy podjęliśmy tak, że mieliśmy informację, że tego nam nie mogą zabierać, bo to są nasze osobiste rzeczy. Różaniec, medalik był też i też nie mogli nam go zabrać. Pismo Święte wyrzucali najczęściej, w niedzielę były rewizje i zabierali to niby do depozytu, nie? Ale oficjalnie nie można było mieć. Natomiast wszyscy klerycy mieli. Pamiętam takie zdarzenie w czasie kontroli na mustrze, dziś październik. Co żołnierz nosi w kieszeni? Ja odpowiedziałem, różaniec, chusteczkę i grzebień. Kazał to wszystko wyjąć i był taki przypadek, że miałem akurat krzyżyk, który dostałem od mojej cioci i to zauważył, kazał to wyjąć, ośmieszył, nie wyrzuciłem tego, kazał mi naprzód marsz, czyli biegiem marsz, była kałuża i padnie. Nie padłem w tą kałużę, tylko obok. No i oczywiście dostałem kopniaka.
Dopowiedzeniem, którego chyba się po latach nie spodziewaliście. Były wydarzenia, które dokonały się w lutym bieżącego roku, kiedy zostaliście poproszeni do Warszawy na niezwykłe spotkanie i na niezwykłą uroczystość.
Przeżyliśmy piękną, podniosłą uroczystość. Zostaliśmy przez pana ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza mianowani na pierwszy stopień oficerski, na stopień podporucznika Wojska Polskiego. Dla mnie osobiście było to spotkanie wyjątkowe, bo w tym roku mija 40 lat od zakończenia mojej służby wojskowej w Brzegu koło Wrocławia i przez te wszystkie lata miałem swego rodzaju poczucie krzywdy za to, że nas, kleryków, skoszarowano na 2 lata, że nam przerwano studia, że sponiewierano naszą godność, chciano odwieść nas od powołania kapłańskiego.
Ksiądz biskup Polowy w wspaniały sposób powiedział między innymi, że was przymusowy pobyt w wojsku był czasem represji, poniżania waszej godności, próbą łamania waszych sumień. Walka z tym systemem trwała długo, a wy macie w niej swój duży udział przez wytrwałe głoszenie Ewangelii, sprawowanie sakramentów świętych. To dzięki waszej duszpasterskiej posłudze wielu odzyskało wewnętrzną wolność, podejmowało próbę zmagania się mocami ciemności, wielu księży zostało uwięzionych, a nawet skazanych na śmierć, czego był przykładem ksiądz Jerzy Popiełuszko. Przecież to też nasz starszy kolega, który był w wojsku. I tam to, co przeżywał, można poczytać w jego wspomnieniach, listach, choćby o obronie takich podstawowych wartości religijnych. Dalej ksiądz biskup, tutaj pozwolę sobie przeczytać czy z tych wspomnień, bo one są dla mnie naprawdę czymś bardzo wyjątkowym. Macie za sobą doświadczenie Wielkiego Piątku. Wasza miłość do Boga i wierność ojczyźnie zostały wypróbowane jak złoto w tyglu. Przymusowa służba wojskowa, związane z nią upokorzenia, a następnie praca duszpasterska, której często towarzyszyły szykany władzy ludowej, ostatecznie przyniosły błogosławiony owoc.
O trudnych doświadczeniach w drodze do kapłaństwa w czasach komunistycznych mówili księża Stanisław Bożyszkowski i Jan Drobke w rozmowie z księdzem Ireneuszem Smaglińskim z Radia Głos. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.